jaki region. Po 12.15 odwiedzamy duże miasta, mniejsze miejscowości i wsie regionu. Mówimy, co się dzieje, dobrego lub złego, w dzielnicach, na osiedlach, w waszych małych ojczyznach. Na żywo. Dyskusja z mieszkańcami i urzędnikami. Plusy i minusy, sukcesy i porażki. Jaki region?
Dzień dobry, Monika Siwak-Waloszewska. Dzisiaj jaki region Znakło? Jesteśmy w starostwie nakielskim. Nie ma dzieci, są ludzie, tak kiedyś powiedział Janusz Korczak. I takie motto znajdziemy na stronie Biura Rzecznika Praw Dziecka. I właśnie przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Dziecka dyżurował dzisiaj w Nakle i będzie też dzisiaj w Szubinie, by podpowiadać tym, którzy tego potrzebują, jak prawa dzieci chronić. Dzieci, czyli ludzi. Po prostu mniejszych ludzi, którzy tak samo jak wszyscy inni mają swoje prawa, mają prawa człowieka. Ze mną w starostwie pan Robert Ruta, przedstawiciel prawnik z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Dzień dobry. Pani Justyna, młodsza aspirant Justyna Andrzejewska, rzeczniczka nakielskiej policji. Witam.
Dzień dobry.
Szef Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pan Sebastian Hałas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani psycholog z centrum, pani Anna Okulska. Na początek witam serdecznie, zapytam pana Roberta, czy dużo osób dzisiaj przyszło, żeby zapytać, jak pomóc dzieciom?
Znaczy, jeżeli mogę, to powiem na początku, skąd się narodził pomysł tych dyżurów. Pan Marek Michalak, realizując takie podstawowe zadanie Rzecznika Praw Dziecka, jakim jest informowanie o prawach dzieci, odwiedził setki, a może i tysiące miejscowości na terenie całej Polski i w trakcie tych różnego rodzaju odwiedzin wiele osób zgłaszało się, prosząc o pomoc, zgłaszając sprawy. Także organizowane były już takie pojedyncze dyżury ze względu na takie zainteresowanie, między innymi na terenie zresztą województwa kujawsko-pomorskiego
w zeszłym roku w Toruniu, przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego, między innymi w Toruniu.
Bydgoszczy. Tak, ale to już wcześniej było w 2012 w Brodnicy, w 2015 w Toruniu, a od roku taki stały program realizowany w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego, polegający na regularnych takich comiesięcznych wizytach w różnych miejscowościach na terenie województwa.
I ruszyli państwo w Polskę, czyli są państwo właśnie w mniejszych miejscowościach, czyli tam, gdzie jest gorszy dostęp do specjalistów, psychologów, tak? Gdzie ludzie może bardziej nie wiedzą, dokąd zgłaszać się w sytuacjach, gdy dzieciom coś złego się dzieje. Ale problemy są takie same, tak? Z tymi samymi problemami wszędzie zgłaszają się do państwa ludzie, czyli kto? I z jakimi problemami najczęściej?
Dokładnie. Najczęściej zgłaszają się do nas rodzice, rodziny, ale także osoby obce, widzące różnego rodzaju nieprawidłowości, naruszenia praw dzieci. Natomiast niestety wśród najczęściej zgłaszanych do nas spraw są konflikty okołorozstaniowe, spory rodziców o opiekę nad dzieckiem, o ewentualne realizowanie spotkań z rodzicem, który nie mieszka stale z dzieckiem. Natomiast także bardzo często zgłaszane są problemy przemocy domowej, jak również różnego rodzaju problemy także edukacyjne, świadczeń różnego rodzaju społecznych. Także cała gama.
Czyli przychodzą albo mąż, albo były mąż, była żona i wzajemnie na siebie narzekają, a oboje zapominają o dobru dziecka.
Bardzo często dziecko w takich sytuacjach jest traktowane przedmiotowo jako narzędzie wywarcia presji czy zemsty na drugim partnerze i gdzieś ta podmiotowość dziecka ucieka, gdzieś właśnie to, że to jest człowiek i że on jest w tym wszystkim bardzo ważny i jego należy ochronić przed tym konfliktem, gdzieś zanika, gdzieś umyka tym dorosłym osobom, które są za niego odpowiedzialne.
Bo rozumiem, że przychodzą prosić o pomoc w umożliwieniu kontaktów już przydzielonych gdzieś przez sąd, czy to są jeszcze spory na etapie bycia razem, ale gdzieś no, zabierania dziecka, nie wiem, wyjeżdżania z dzieckiem?
Mamy jakby przegląd pełen. Mhm. Zarówno i w sytuacji, kiedy ten związek nadal trwa i już coś się dzieje, jak i może bym powiedział nawet, że częściej rzeczywiście już po rozstaniu i po tym, jak rodzice nie mieszkają razem i wówczas w różny sposób starają się tym dzieckiem rozgrywać, aby coś uzyskać.
Czyli na przykład uniemożliwiają drugiej stronie, mamie czy tacie, spotkanie z dzieckiem w tym czasie, kiedy to spotkanie powinno być, aczkolwiek to są sprawy bardzo skomplikowane i trzeba je badać bardzo wnikliwie w każdym przypadku, tak?
Dokładnie.
Bo zarzuty są pewnie często wobec obu stron. No ale cierpi tak czy siak dziecko, bo chyba rozwiązania dobrego nie ma, nawet w sytuacjach, kiedy dzieci mieszkają trochę z mamą, trochę z tatą, to też nie jest przecież dobre chyba, prawda?
Wszystko zależy od tego, jak rodzice do tego podchodzą. Jeżeli umią ochronić dziecko przed takim konfliktem, wprowadzić w nową sytuację po rozstaniu, to bardzo często dziecko nie odczuwa tak tego rozstania rodziców. Natomiast niestety, jeżeli rodzice nie potrafią, gdzieś ten spór jest dla nich ważniejszy, gdzieś te różnego rodzaju niesnaski decydują o tym, w jaki sposób dalej postrzegają dziecko, bym powiedział, no to wówczas się pojawiają takie problemy, że zamiast widzieć to dobro dziecka, widzą bardziej dobro swoje.
Swoje lęki, swoje pretensje, ale nieważne, gdzie to dziecko na przykład po rozstaniu będzie funkcjonowało, tylko ważne, jak przedstawimy to właśnie dziecku, tak? Możemy to przedstawić w sposób pozytywny, że oboje cię kochamy, a trochę będziesz tutaj i pomóc mu w radzeniu sobie w tym nowym życiu. Chciałabym zacząć naszą dyskusję od tych podstawowych, najważniejszych praw dzieci, czyli do bezpieczeństwa, do życia, tak? Życie dzieci jest pod ochroną, ale nie zawsze, jak się okazuje, pod ochroną tych, którzy o to życie powinni dbać najbardziej, o to bezpieczeństwo. Ile spraw w ubiegłym roku, ostatnio, zwracam się do młodszej inspektor pani Justyny Andrzejewskiej, tutaj w powiecie było, jeżeli chodzi o przemoc wobec dzieci?
W roku 2016 policjanci powiatu nakielskiego prowadzili 51 postępowań z artykułu 207, który mówi o przemocy w rodzinie. Są to postępowania, w których nie tylko dzieci były ofiarami przemocy, ale także wśród tych postępowań są postępowania stricte, kiedy przemoc zachodzi pomiędzy małżonkami. Natomiast jeśli mówimy o samej przemocy wobec dzieci, możemy tutaj pokazać statystykę niebieskich kart i według tej statystyki w roku 2016 49 dzieci było objętych przemocą w rodzinie, było potencjalnymi ofiarami przemocy.
Kto jest sprawcą najczęściej?
Najczęściej sprawcami przemocy domowej pozostają mężczyźni. W roku 2016 policjanci odnotowali 203 przypadki, kiedy sprawcą był mężczyzna, ale również były 22 przypadki, kiedy to kobieta była sprawcą przemocy.
Mhm. Zmieniła się też procedura już jakiś czas temu, jeżeli już wydarza się ta tragedia, tak? Dziecko zostaje pobite przez tych, którzy powinni najbardziej chronić, rodziców. Jak się opiekujecie tym dzieckiem, żeby ono nie stało się powtórnie ofiarą w całym tym procesie dochodzenia do ukarania sprawcy, czy też pomocy sprawcy?
Tak naprawdę procedura niebieskiej karty została zmieniona w roku 2011, kiedy powstały zespoły interdyscyplinarne i to zespoły interdyscyplinarne sprawują pieczę nad przemocą w rodzinie. Policjanci owszem wchodzą w skład tych zespołów interdyscyplinarnych, ale również w ich skład wchodzi służba zdrowia, wchodzą przedstawiciele oświaty i to zespół interdyscyplinarny decyduje jakby jakie działania my jako policjanci będziemy w związku z przemocą również wobec dzieci podejmowali.
Czyli współpracujecie, a ten pierwszy moment, jak dziecko jest przesłuchiwane?
Przesłuchania dzieci w rodzinach, gdzie jest przemoc, odbywają się na poziomie sądu i to sąd przesłuchuje. Sądy mają do dyspozycji niebieskie pokoje. Taki niebieski pokój funkcjonuje u nas w Komendzie w Nakle. W obecności psychologa odbywają się te przesłuchania, ale tych przesłuchań nie dokonują policjanci, a dokonuje sędzia rodzinny.
Mhm. Proszę powiedzieć, zwracam się do pani psycholog Anny Okulskiej, dlaczego rodzice biją swoje dzieci?
Przeważnie są to osoby, które same mają problem w radzeniu sobie z emocjami. Nie wiedzą, w jaki sposób wpłynąć, aby zachowanie dziecko było odpowiednie.
Bo też tak wobec nich reagowano, że nie wiem, zrzuciły zabawkę ze stołu i dostawały lanie?
Przeważnie tak. Przeważnie są to zachowania warunkowane w okresie dzieciństwa. Rodzice również stosowali przemoc wobec dzieci.
I nie znają po prostu innego modelu wychowania, tak?
Dokładnie. Kiedyś też nie było rozpowszechnione spotkania z psychologiem, jakieś warsztaty psychologiczne, które mogłyby pokazać, w jaki sposób wychowywać dzieci. Dzisiaj tak naprawdę osoby mogą udać się na warsztaty psychologiczne, aby dowiedzieć się, w jaki sposób.
Ale z tymi warsztatami, przepraszam, że przerwę, jest raczej tak, że bardziej świadomi rodzice chyba jednak korzystają, tak, z takich warsztatów, którzy chcą jeszcze lepiej być w roli matki i ojca, natomiast taka osoba sama nie uświadamia sobie swojego problemu, a on niestety ujawnia się dopiero w momencie, kiedy zostaje ten ktoś rodzicami. Codziennie mamy te informacje, tak, niestety, o pobitych dzieciach przez matkę, ojca, czy też partnera któregoś z rodziców. Wydaje się, że najczęściej sprawcami są bardzo młodzi ludzie. Dlaczego?
Ponieważ te młode osoby, tak jak już tutaj wcześniej powiedziałam, najprawdopodobniej mogły być również bite przez swoich rodziców, ale także nie posiadają wystarczających kompetencji opiekuńczo-wychowawczych.
Które mogłyby zdobyć na przykład w ciągu doświadczenia życiowego, ewentualnie od kogoś, czy dojrzeć do tego, tak? Ta cierpliwość, siła jest zbyt mała. Czy przychodzi... Statystyki Komendy Głównej Policji mówią o tym, że w 2014 roku ofiarami bicia, przemocy było 21 tysięcy dzieci. Ile z mieszkańców w Nakle?
W powiecie jest 87,5 tysiąca.
Ale w mieście pewnie coś koło tego. 18, to jakbyśmy sobie wyobrazili, że całe miasteczko dzieci, tak? Zostaje ofiarą agresji ze strony tych, którzy powinni dbać i kochać jak najbardziej. Czy taka osoba, która tak jak pani mówi, z jakichś, z powodu problemów, które sama miała ze sobą, tak? To robi, bo przecież nikt sobie nie wymyśla, pobije dziecko. Tak? Nie usprawiedliwiając absolutnie oczywiście bicia dzieci. Po pierwsze jest w stanie sobie to uświadomić na początku, że coś takiego może się wydarzyć i szukać pomocy. Czy takie osoby, panie Sebastianie, dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie, mają gdzie w Nakle przyjść? Słuchajcie, chyba nie jestem dobrym ojcem, pomóżcie mi.
W Nakle przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny działa punkt interwencji kryzysowej. To jest jedna z takich doraźnych form pomocy. Uruchomiliśmy także kilka lat temu terapeutę, który prowadzi tego typu zajęcia, między innymi tego typu zajęcia dla i sprawców przemocy, i ofiar przemocy. Jednakże liczba tych godzin, które oferujemy tutaj dla mieszkańców powiatu, jest dosyć znikoma. Na szczeblu samorządu gminnego, z tego co wiem, to nikt takiej pomocy nie oferuje, a przypomnę, że godzina pracy terapeuty to jest jakieś 80, 100, 120 zł i w tych granicach, jeżeli sprawca przemocy ma przyjść i zapłacić z własnej kieszeni, no to rezygnuje. Ale jest jedna z form pomocy dla sprawców przemocy. Jest to realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, które w powiecie realizowaliśmy. Problem dotyczy dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, wyciągamy za uszy sprawców tych przemocy, dlatego że nie chcą przychodzić. Łatwiej się to realizuje w warunkach zamkniętych, w zakładzie karnym, gdzie sprawcy liczą po odbyciu takiego programu, że mogą liczyć na warunkowe zwolnienie, czy pomoże im to w opuszczeniu szybszego muru więzienia. Ale z warunkach wolnościowych z tym nie bywały trudno. Z tym, że mamy sukcesy. Prowadzimy takie grupy i jeżeli rozpoczyna około 15-18 osób taki program, kończy 7-8, to jest w skali takich porównywalnych innych, znaczy w skali innych powiatów, no to jest dobry wynik. Czyli to też oddaje to. Jeżeli nawet się sprawca zgłosi, nie wiem, czy treści są za niego zbyt trudne, czy liczba godzin jest zbyt obszerna, ale około połowy u nas kończy.
Czyli z takiej wsi gdzieś pod Nakłem, pod Szubinem, ktoś skąd ma się dowiedzieć, gdzie może przyjść w takiej sytuacji? A mówmy też szczególnie o ofiarach przemocy, tak? Gdzie ja mam szukać pomocy?
No to, co powiedziałem też, czy policja przed chwilą tutaj powiedziała, są prowadzone procedury niebieskiej karty, są zespoły interdyscyplinarne. Tam, gdzie wiadomo, że jest
tam,
przemoc,
tam, gdzie się ujawni
ta
przemoc.
Tak, już można trafić. Można stosować także środki zapobiegawcze przez sąd czy przez prokuraturę. Tutaj tak zawsze. Pytanie jest też właśnie to, co powiedziałem o drugim aspekcie. Ekonomia. Te programy są finansowane ze środków budżetu państwa i pomimo tego, że mieliśmy sprawców przemocy gotowych do odbycia tych programów korekcyjno-edukacyjnych przez ostatnie dwa lata, ze pożytków budżetu państwa nie otrzymaliśmy ani złotówki. Tak więc to jest tak, że ekonomia tych działań jest, wskazuje, nie jest doskonała, tak bym to określił.
Tak jak pan mówi, w więzieniu te programy, terapie przechodzi się po to, żeby dostać jakiś plus ewentualnie i skorzystać z tego, a nie dlatego, że chcą świadomie przejść zmianę, tak? A przecież to o to chodzi, żeby ten ktoś zrozumiał, że zrobił źle, tak? Co zrobił, jaką tragedię wyrządził swojemu dziecku i tego nie chciał powtarzać. Czy przychodzą do rzecznika same dzieci, bo nie mają gdzie przyjść, a no, na szczęście dowiedzą się, że mogą przyjść do was?
Tak, oczywiście. Od razu zaznaczę, że Rzecznik Praw Dziecka zarówno przyjmuje w swojej siedzibie w Warszawie i mogą tam zarówno przychodzić osoby pełnoletnie, jak najbardziej dzieci. Zresztą mamy odpowiedni pokój przystosowany do przyjmowania dzieci, w którym jest pełno zabawek, różnego rodzaju gier,
czyli też, żeby czuły się bezpiecznie i mogły opowiadać.
Tak, jak najbardziej. Natomiast także Rzecznik Praw Dziecka uruchomił w 2008 roku taki dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka, na który każde dziecko może zadzwonić, może opowiedzieć o swoich problemach, uzyskać poradę, wsparcie, a także jeżeli no, jest tutaj przypadek przemocy, to może zgłosić i oczywiście wówczas Rzecznik Praw Dziecka podejmuje interwencję.
Każde dziecko z całego kraju.
Każde dziecko
możemy
oczywiście
podać
z całego
numer.
Kraju. Ten numer to jest bezpłatny numer telefonu 812 12 12. Natomiast też bym nie ograniczał do całego kraju. Także mamy zgłoszenia z innych krajów. Oczywiście wówczas nasze możliwości, pana rzecznika, możliwości są mniejsze podjęcia działań, ale także zdarzają się takie przypadki.
Pani aspirant, w jakich okolicznościach wychodzi na jaw przemoc wobec żony, dzieci?
Najczęściej są to interwencje zgłaszane przez współmałżonka, najczęściej przez kobietę, ale zdarzają się też przypadki, kiedy otrzymujemy informacje od sąsiadów, że w danej rodzinie jest podejrzenie przemocy. Zdarzają się również przypadki, że to dzieci przychodzą do komendy i informują, że coś niedobrego dzieje się w im domu i proszą o pomoc policji. Wtedy na miejscu jakby policjanci podejmują interwencje i wykonywane są dalsze czynności, żeby temu dziecku przede wszystkim pomóc, żeby sprawdzić, czy faktycznie w tej rodzinie się coś dzieje, żeby zaradzić problemowi.
To są niestety zbyt wcześnie dojrzali tacy mali dorośli, prawda? Bo niejednokrotnie słyszeliśmy o przypadkach, że w piżamce gdzieś tam parolatek zjawił się na komisariacie. Na szczęście wiedział, gdzie może pójść, tak? I poprosić o pomoc, bo mama, tata pijani biją, czy nie wpuszczają do domu. Takie sytuacje pani tutaj stąd też pamięta?
Są takie sytuacje, dlatego też rola nas jako policjantów. My bardzo często spotykamy się z dziećmi. W zeszłym roku tylko aż 420 spotkań policjanci przeprowadzili z dziećmi na terenie szkół całego powiatu. My tam informujemy dzieci, że my jesteśmy dostępni, jesteśmy całą dobę, że jesteśmy po to, żeby im pomagać, żeby chronić ich prawa, żeby się nie bali, bo bardzo często, jeszcze w przeszłości zdarzało się tak, że kiedy dziecko uciekało, na przykład mamie, babci, widział policjanta, to zawsze mówił,
to się bało.
Uważaj, tak, bo pan policjant cię zabierze. No i my staramy się jakby pokazywać tym dzieciom, że my jesteśmy po to, żeby im pomóc, nie po to, żeby ich karać, nie po to, żeby problemy jakieś, żeby ich pomóc rozwiązywać ich problemy, a nie po to, żeby nas się bali.
Ale czy mówicie im konkretnie, w jakiej sytuacji przyjdźcie do nas, w przedszkolach, w szkołach?
Tak, tak. My na każdym etapie jakby edukacji już z dziećmi przedszkolnymi informujemy ich chociażby o numerach alarmowych, przypominamy, ćwiczymy te numery, mówimy po co one są, w jakich sytuacjach należy z tych numerów korzystać. I na każdym etapie edukacji te dzieci są przez nas uczone, w jaki sposób policjanci mogą im pomóc i w jakich sytuacjach o tą pomoc do nas można się zwrócić.
Ja może się włączę, bo to jest, pomimo tego, że policja prowadzi spotkania przedszkola, szkoła, ale powiem tak, do pieczy zastępczej trafiają dzieci z ogromnymi już problemami wyciągniętymi z rodzin biologicznych, gdzie takie sytuacje nie były zgłaszane. Ja tu mówię z życia, to jest przykład Nakielski, z powiatu nakielskiego. 6-letni chłopiec gwałcony przez ciocię, tak? Nieletnie dziewczyny, małoletnie dziewczyny gwałcone, współżyjące z osobami dorosłymi. Mieliśmy też że przypadek taki, że dwoje dzieci trafiło do pieczy zastępczej, gdzie okazało się, że ojciec i matka, ich metodą wychowawczą było im puszczanie filmów porno. Tak? Tu mieliśmy do czynienia z osobami 9-10-letnimi. To są przypadki nieodległe. Te rzeczy dzieją się w powiecie nakielskim. Problem jest taki, że jest jakby zmowa milczenia, bo nie wierzę, że w różnych środowiskach o takich zachowaniach czy dzieci nigdy nie mówiły, ale cały czas ja mam taką obawę, bo jeśli nawet docieraliśmy do, otrzymywaliśmy sygnały o złych traktowaniu dzieci z jakiejś dysfunkcyjnej rodzinie. Pomimo, że jedna osoba decydowała się zgłosić taki fakt na piśmie, pozostali sąsiedzi milczeli. To jest niepokojące, że cały czas to społeczne jest przyzwolenie na tego, albo może tak, nie ma społecznego przyzwolenia na bicie. Maleje to społeczne przyzwolenie na bicie, bo z tego co wiem, kiedyś było 70, teraz jest chyba 60% w społeczeństwie polskim, ale...
Aż tak,
ale maleje, to bądźmy z tego zadowoleni, ale cały czas tego typu, że coś niepokojącego się dzieje wewnątrz domu, jest cicho, nikt na ten temat nie chce rozmawiać.
Zanim wrócimy do reakcji otoczenia, to jest myślę pytanie do pani psycholog, bo w przypadku molestowania seksualnego, tak, w rodzinie, to chyba jest najtrudniejszy przypadek, żeby to się wydało, bo pewien mechanizm zachodzi takiego uzależnienia, tak, jeżeli komuś o tym powiesz, to coś ci zrobię, po prostu dziecko obawia się o swoje życie, tak, jakieś podstawowe bytowanie.
Dokładnie, ale to zależy, bo jeżeli dziecko jest wychowywane od najmłodszych lat w taki sposób, że jest molestowane, że jest zgwałcone, to tak naprawdę nie zna innego sposobu wychowywania. Dla tego dziecka to jest normalne, tak? W związku z tym dziecko nie pójdzie, tego nie zgłosi, bo dla niego tak w domu powinno się dziać, tak?
I tak myśli, że u kolegów tak samo jest.
I myśli, że u kolegów, że to jest normą po prostu, jeżeli nie wie, że to nie powinno mieć miejsca. W związku z tym dzieci same nie zgłaszają. Tutaj o tym, co pan mówił, to jakiś lęk najprawdopodobniej to jest sąsiadów, że jeżeli zgłoszę, to wówczas możliwe, że coś wyciągną na mnie. I też ja będę miała problemy. Mhm. W związku z tym tutaj my jako osoby dorosłe powinniśmy takie przypadki zgłaszać, ponieważ dziecko nie wie, że coś jest nie tak. Znaczy teraz wiadomo, już ta mentalność też się zmienia, ponieważ i policja przychodzi do szkół, tłumaczy, tak, jakie są negatywne zachowania, że pewien dotyk nie powinien mieć miejsca, w związku z tym...
No właśnie pytam, bo dlatego pytam o konkretne rzeczy, które wskazywać można jako łamanie praw dzieci, oczywiście nie mówiąc im teoretycznie o prawach dzieci tym najmłodszym, tylko podpowiadając, czy również o molestowaniu na przykład ze strony rodziców. Mówi się, ja myślę, że to może być kontrowersyjne, bo czy rodzice, czy nauczyciele się oburzą, że w ogóle taki temat się pojawia, tak? I takie podejrzenia wobec tych, którzy kochają. Pani aspirant.
Na pewno staramy się tym dzieciom przekazać, oczywiście nie mówiąc wprost, ale staramy się podczas tych pogadanek profilaktycznych pokazać te jakby rzeczy, które są, które nie powinny mieć miejsca. Między innymi jest to przemoc. Również dotykamy gdzieś tam, mówiąc bardzo oględnie, tematów przemocy seksualnej. Bardzo dużo mówimy o spotkaniach z osobami obcymi, z nieznajomymi.
No właśnie, ja rozumiem, że z obcymi to tak. Można ten temat podjąć, tak? Ale czy w ogóle można mówić o rodzicach, o ewentualnym zagrożeniu ze strony rodziców? Dzieci, uważajcie, to są bardzo trudne sprawy, prawda? Więc jak osiągnąć to, że dziecko, które będzie ofiarą, powie potem o tym szybko, panie Robercie?
Trzeba, tak jak zresztą pani powiedziała, przede wszystkim edukacja i uświadamianie zarówno dzieci, jak i osób, które mają na co dzień styczność. Należy zauważyć, że takie akcje edukacyjne dają bardzo dobre efekty. W ciągu ostatnich 10 lat liczba stwierdzonych przez policję przypadków molestowania seksualnego, tak nazwijmy to, spadła mniej więcej dwukrotnie. My co roku uzyskujemy takie informacje z Komendy Głównej Policji i o ile 10 lat temu, w 2007 roku mówiliśmy o 2000, to za zeszły rok to jest około 1100 spraw.
Czy to oznacza, że dziecko gdzieś tam jakieś sygnały daje, komuś coś opowiada i jednak ten ktoś reaguje? To może z tego wynikać?
Dokładnie. Bardzo często jest tak, że dziecko w szkole albo coś powie, albo nawet zacznie się dziwnie zachowywać. Ono odpowiednio później pokierowane uzewnętrzni to w jakiś sposób.
Na przykład zacznie opowiadać o tych filmach, które jego rówieśnicy nie widzieli, prawda? I to powinno obudzić czerwone światełko włączyć u nauczyciela, tak?
Między innymi, ale także specjaliści potrafią od dziecka uzyskać takie informacje, na przykład obserwując zabawę. Różnego rodzaju typowe takie zachowania dla dzieci, które doświadczały przemocy seksualnej. Natomiast no to... Tak jak powiedziałem, najważniejsze w tym wszystkim są akcje edukacyjne, informujące. Także oczywiście osoby, które obserwują dziecko, żeby wiedziały, że mogą taką sprawę zgłosić. Nawet, że mogą taką sprawę zgłosić anonimowo. Niekoniecznie muszą dokładnie podawać swoje dane. I też jeszcze jak poruszyliśmy tutaj kwestię sprawców przemocy. Proszę pamiętać o tym, że oczywiście taki sprawca przemocy może się sam zgłosić, ale może także zostać zobowiązany do odbycia warsztatów umiejętności wychowawczych, terapii dla sprawców przemocy. Rzecznik Praw Dziecka od już wielu lat posiada uprawnienie do przystępowania do postępowań sądowych i w wielu takich przypadkach składaliśmy takie wnioski.
Mm-hmm. Natomiast jeżeli chodzi o reakcję nas wszystkich, bo my wszyscy dorośli jesteśmy odpowiedzialni za ochronę praw człowieka, dzieci, tych, którzy same nie mogą walczyć o te swoje prawa, dlatego nasze te zobowiązania są większe. Czy czujemy się bardziej odpowiedzialni, pytam przedstawicielkę policji. Czy widzi pani, że reakcje otoczenia dzisiaj są jednak większe niż kiedyś? Kiedyś dzieci nie miały głosu tak jak ryby. Ja jeszcze z początków pracy dziennikarskiej 20 lat temu pamiętam, że gdy dzwoniło się na policję, by o informacjach, o wydarzeniach z doby przekazywali, to mówili czasami, nic się nie działo, jakieś tam interwencje domowe, tak? W taki sposób się traktowało przemoc w rodzinie, jakieś tam interwencje domowe, kpiącym tonem, rzecz nie warta uwagi, dzisiaj już zupełnie poważnie się do tego, myślę, podchodzi, ale czy ludzie reagują na to, że jakiemuś dziecku z sąsiedztwa, nie wiem, widzianemu na ulicy,
Są sytuacje, kiedy policjanci otrzymują takie zgłoszenia na numer alarmowy. My jakby też apelujemy o to, żeby osoby, które są świadkami przemocy, żeby to zgłaszały. Po to jesteśmy, żebyśmy to sprawdzili, czy dziecku się dzieje krzywda, czy też nie. Oczywiście nie muszą być to zgłoszenia z imienia i nazwiska. Przyjmujemy każde zgłoszenie i na każde zgłoszenie reagujemy. Każda interwencja przez policjantów jest podejmowana. I osoby będące świadkami gdzieś tam pośrednimi, na przykład sąsiedzi, nie muszą się obawiać, że policjanci przyjdą do nich, będą zbierali od nich zeznania. Po prostu wystarczy anonimowo zgłosić i poinformować, że jest podejrzenie, że w danej rodzinie jest przemoc i jakby rola już dalej instytucji zajmujących się tą przemocą jest sprawdzenie, czy faktycznie ta przemoc zachodzi, czy też nie.
Ale czy funkcjonariusze jakby automatycznie zwracają na to uwagę, czy trzeba zastrzec, dzwoniąc na przykład, że słyszę, że u góry, u sąsiadów dziecko płacze, ale chce być anonimowy?
Policjanci, którzy przyjmują zgłoszenie, pytają o dane personalne osoby zgłaszającej. Jeśli osoba powie, że nie poda swoich danych, to już wystarczy. Oficer dyżurny przyjmujący to zgłoszenie nie będzie jakby wymuszał na osobie zgłaszającej podanie tych danych. Wystarczy, że osoba powie, że nie chce. Oczywiście w każdym przypadku ta interwencja zostanie przez policjantów podjęta bez względu na to, czy będzie to interwencja zgłoszona z imienia i nazwiska, czy będzie to interwencja zgłoszona anonimowo.
Czy zdarzały się także takie przypadki, że ktoś zadzwonił, zgłosił, bo się obawiał o los tego dziecka, o jego bezpieczeństwo, a się nie potwierdziły te informacje?
Były również takie sytuacje, natomiast to, czy to faktycznie w tej rodzinie jest przemoc, czy tej przemocy nie ma, sprawdzenie tego, to jest proces długotrwały. Oczywiście to nie kończy się na etapie interwencji policji, bo z tej interwencji policjanci, jeśli mają podejrzenie, że ta przemoc jest, sporządzają niebieską kartę, która w następstwie trafia do zespołu interdyscyplinarnego. Zespół interdyscyplinarny decyduje, co dalej w tej rodzinie się powinno zadziać. Policjanci się w tej rodzinie pojawiają, ponieważ jakby zespół interdyscyplinarny nakłada na dzielnicowych obowiązek bywania w tej rodzinie, sprawdzania w tej, w tym zespole uczestniczą także policjanci, którzy zajmują się nieletnimi w przypadku, kiedy są dzieci. I jakby to jest proces długotrwały, żeby stwierdzić, czy faktycznie ta przemoc jest. Jeśli podejrzenie się potwierdzi, oczywiście prowadzone jest postępowanie, kierowany jest akt oskarżenia do sądu.
Ale czasami od reakcji naszej może zależeć po prostu życie tego dziecka, bo pewnie wiele spraw o przemoc, o bicie, to nie są sprawy, które następują po pierwszym uderzeniu, prawda?
Nie, dlatego też my apelujemy o to, żeby jednak zgłaszać, nie bać się zgłaszać, bo nie ma tutaj powodów, żeby się obawiać.
Od kilku lat funkcjonuje poprawka od ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest tak zwany artykuł 12a. I tam pracownik socjalny może wejść w środowisko i w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka odebrać dziecko natychmiast. Tak? I mamy tu czas, żeby poinformować szybciutko sąd. Sąd może zabezpieczyć, jeżeli są wiarygodne dane o przemocy w rodzinie, może zabezpieczyć dziecko poprzez umieszczenie w rodzinie zastępczej i trwa postępowanie właściwe sądowe. Co prawda takie postępowania trwają do kilku miesięcy, ale w tym czasie, jeżeli są naprawdę przesłanki uzasadniające podjęcie takiej decyzji, to dziecko jest zabezpieczone do czasu wydania właściwego orzeczenia przez sąd. Tak więc poszliśmy troszeczkę w modelu skandynawskim, że to dziecko nie tylko musimy czekać na wyrok czy orzeczenie sądu, postanowienie sądu.
I czekać, aż dostanie jeszcze
tutaj
kilka razy.
Tutaj policjant czy pracownik socjalny może wejść w środowisko i to jesteśmy w dobrym miejscu, bo gmina nakłada notecium, ja tak patrzyłem sobie dane za 3 lata od 2015, 2014, 2013 idąc w drugą stronę, i no, bardzo wysokie wskaźniki, bo prawie to jest 40-35% przypadków w skali całego województwa pochodziło z jednej gminy. Gmina o potencjalu ludności, nie wiem, czy to jest 1,5% czy około 1,5%, generowała przypadki odbierania dzieci na poziomie około 40-35%, czyli służby socjalne czy policja były bardzo aktywne tutaj. To należy też pochwalić, że nie bano się podjąć ryzyka i podjąć właściwej decyzji. I najczęściej te przypadki były potwierdzane przez sąd, bo dziecko było w zabezpieczeniu i później, jeżeli trwały dalsze postępowanie sądowe, dziecko właściwie albo trafiło do pieczy zastępczej, albo już do adopcji.
Mm-hmm. No właśnie, bo dziecko, jednym z praw dzieci jest to prawo do wychowywania się w swojej rodzinie, ale czasami jest to niemożliwe ze względu na to, że rodzina, rodzice sobie po prostu z tym wychowaniem, dawaniem bezpieczeństwa temu dziecku nie radzą i wtedy państwo musi przejąć te opiekuńcze obowiązki. Jak to w tej chwili wygląda tutaj w powiecie nakielskim, jeżeli chodzi właśnie o rodziny zastępcze?
W powiecie nakielskim realizujemy ostatni rok, drugi już program rozwoju pieczy zastępczej. Staliśmy się samowystarczalni. Jesteśmy jednym chyba z nielicznych przypadków powiatów w Polsce, gdzie nie musimy pytać o miejsca w pieczy zastępczej poza powiatem. Ale chcę wskazać na jedno ważne zagrożenie, bo to nie jest realizowane. Przypadki dzieci niepełnosprawnych, które trafiają do pieczy zastępczej, nie ma tak naprawdę oferty dla nich. Rodziny specjalistyczne w kraju, jest ich bardzo mało. Nikt nie jest zainteresowany tym. Z kolei zadanie marszałka województwa jest tworzenie regionalnych placówek opiekun terapeutycznych. I niestety w województwie kujawsko-pomorskim nie istnieje taka placówka. Dzisiaj, bo to jest przypadek także z życia, mieliśmy do umieszczenia troje rodzeństwa, gdzie jedno dziecko było ze sprzężoną niepełnosprawnością. Żadna z rodzin zastępczych nie wyrażała woli przyjęcia takiego dziecka.
Nie ma warunków, nie ma specjalistów do pomocy.
Nie ma specjalistów, tak. I jednocześnie nie ma placówki, czyli tworzymy krąg zamknięty. Idąc dalej, próbowaliśmy znaleźć miejsce w domu pomocy społecznej dla dzieci z niepełnosprawnością i tutaj powstaje kolejny problem, bo takich domów pomocy społecznej dla takich dzieci jest bardzo mało, kolejka jest bardzo duża, czyli czas oczekiwania to jest kilka miesięcy, czy nawet powyżej roku. Czekaliśmy na miejsce w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej w innym województwie i także się nie doczekaliśmy. Ten stan trwa 3-4 lata. Do dzisiaj nie ma miejsca w takiej placówce przeznaczonej dla dziecka. Czyli mamy do czynienia z czymś takim, że dziecko zamiast pomocy specjalistycznej jest umieszczone w domu pomocy społecznej, gdzie jednakże uważam, że to nie jest miejsce.
I jeszcze rozdzielone od rodzeństwa.
Rozdzielone od rodzeństwa, o to chodzi, że moglibyśmy stworzyć takie warunki. Istnieją prawne obowiązki tworzenia takich warunków. Niestety nie wszyscy stają na wysokości zadania.
No a z adopcjami za granicą jest problem, bo być może tam byłaby lepsza sytuacja, na przykład co do opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.
Niedawno zaostrzono stanowisko co do adopcji zagranicznych, czyli dzisiaj na przykład ośrodki adopcyjne są wymienione wprost, które mogą dokonywać takiej adopcji, czyli cały czas trzeba szukać miejsca w kraju. To też jest ryzyko, bo proszę Państwa, procesy adopcyjne trwają niekiedy tak długo, że dziecko, które ma ogromne szanse na adopcję w wieku 3-4 lat, proces w sądzie, proces poszukiwania miejsca do przysposobienia trwa kilka lat. W tym momencie to dziecko traci szansę na zbudowanie nowej tożsamości, na zbudowanie nowego życia i pozostaje w pieczy zastępczej już do 18 roku życia, czy dłużej, jeśli się uczy.
Natomiast jeżeli chodzi o rodziców zastępczych, tych zawodowych, to coraz więcej ludzi ma na to odwagę i zgłasza się?
Cały czas zachęcamy. My stworzyliśmy model mocnego wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych. Próbujemy przejść na model właśnie rodzicielstwa zastępczego zawodowego, dlatego że tu jest kadra, potencjał, aby te dzieci miały najlepszą opiekę. Ja w procesie opiniowania kandydatów na rodziny zastępcze nie boję się użyć takich sformułowań, negatywnie opiniować kandydatów na rodziny zastępcze spośród rodzin spokrewnionych, bo co zmienimy, jeśli zmienimy faktycznego opiekuna prawnego, a nie zmienimy środowiska dziecka. W tym samym domu mieszka na przykład sprawca przemocy domowej lub osoba nadużywająca alkoholu i mieszka babcia, tak? Zmieni się tylko to, że babcia stanie się faktycznym opiekunem, będzie pobierała świadczenia publiczne, a ten, który doprowadził do tego, że dziecko musiał poszukiwać pieczy zastępczej, cały czas przebywa w tym domu i korzysta, co ciekawe, z tej samej lodówki, z tej samej wody opłacanej ze środków właśnie publicznych.
Czyli to są te dylematy, kolizje niejako praw. Prawa dziecka do bycia jednak jak najbliżej tej biologicznej rodziny, tak? A bezpieczeństwa i wyjścia z toksycznego środowiska, czasami trudno rozstrzygalne, jak rozumiem, bo pewnie często decyduje się na tę rodzinę właśnie jako zastępczych rodziców.
Dokładnie, aczkolwiek takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, że jeżeli decydujemy się umieścić dziecko w rodzinie zastępczej, to zawsze jest takie podejrzenie, że to jest pozorna rodzina zastępcza, jeżeli ta rodzina zastępcza mieszka
innej,
ta rodzina zastępcza mieszka z rodzicem. Tutaj nawiążę do słów pana dyrektora. I takich przypadków nie powinno być. Natomiast oczywiście rodziny zastępcze, które wywodzą się z rodziny, mają pierwszeństwo. One też mają pewne ułatwienia w zostaniu takiej osoby, w zostaniu rodziną zastępczą, dlatego żeby to dziecko rzeczywiście trafiło do osób, które zna, które bardzo często kocha, którym ufa. Natomiast w każdej sytuacji, kiedy dziecko jest odbierane od rodziców, jest to sytuacja patologiczna, jest to sytuacja nieprawidłowa. I to trzeba mieć świadomość, że to jest musi być bardzo dobre uzasadnienie takiej decyzji i po drugie, szukamy dla dziecka wówczas najlepszego miejsca.
Czyli największy nacisk powinniśmy kłaść tak naprawdę, żeby dzieci ochronić, na edukację i terapię rodziców po prostu, którzy mają jakiś problem.
Dokładnie, natomiast jeszcze nawiążę do tego, co pani powiedziała. Proszę pamiętać o tym, że także jedno uderzenie ma znaczenie, bo powoduje, że łatwiej jest zadać kolejne. Od 2010 roku w Polsce obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych.
Jest to przestępstwo po prostu.
No jest to akurat wpisane do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przestępstwo jest wpisane do kodeksu karnego, naruszenie czynności ciała. Natomiast obowiązuje ten zakaz. I bardzo ważne jest to, żeby też wiedzieć, że jeżeli uderzamy, to po pierwsze łatwiej jest uderzyć po raz kolejny, a po drugie, że ten klaps, nam się wydaje, że to jest uderzenie, a tak naprawdę dziecko to zupełnie inaczej odbiera. Czasem ten klaps powoduje, że to jest zasinienie, a czasem także mamy takie sytuacje, że odbicie nerki.
Ale przede wszystkim pęka pewna linia, prawda, między dzieckiem a rodzicem. Pojawia się strach i brak zaufania do rodzica, że nie mogę być jego pewny, tak? I zostało naruszone moje bezpieczeństwo, to podstawowe.
Dokładnie. Aczkolwiek to pani psycholog na pewno by się lepiej wypowiedziała.
Tak, zaraz wrócę do pani psycholog jeszcze na koniec, a do pana dyrektora jeszcze się zwracam, bo pytałam, czy coraz więcej osób ma umiejętności i podejmuje to wyzwanie właśnie, żeby zostać tym rodzicem zastępczym, czy też prowadzić rodzinne domu dziecka, bo rodzinne domu dziecka, bo ku temu powinniśmy zmierzać, tak? Żeby to nie były masowe placówki.
To ja się odniosę do skali kraju. W skali kraju jest taka sytuacja, że ja codziennie na swoją pocztę elektroniczną otrzymuję kilka zapytań z innych powiatów z prośbą o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej. To jest dowód na to, że liczba rodzin zastępczych w Polsce jest za mała i długo, długo jeszcze będzie za mała, dopóki społeczne patrzenie na rodzinę zastępczą będzie przez pryzmat pieniędzy, bo często jest to odbierane w ten sposób, ona bierze pieniądze na dziecka. I mówię, a czym się różni wychowawca w domu dziecka, który bierze za swoją pracę wynagrodzenie, tak, chociażby, albo otrzymuje świadczenie na, czy to dziecko jest utrzymywane
Ale myśli pan, że rodzice, tak którzy mają tyle miłości i kompetencji, baliby się, że tak będą postrzegani, że dla kasy
niestety
to robią?
Niestety społeczny odbiór często jest taki, to blokuje. Podczas rozmów z kandydatami oni się obawiają, w małych środowiskach szczególnie, jeśli będą sąsiedzi wiedzieli, czym oni się zajmują, to jest właśnie ta obawa, główna obawa. Częstokroć planują zmianę miejsca zamieszkania, aby nie być właśnie postrzeganym w swoim środowisku jako ci, którzy otrzymują świadczenie na obce dzieci.
Mm-hmm. Ale są tacy odważni, wy pomagacie, tak? Bo dodajmy, że jeżeli ktoś ma taką myśl, że chce zostać rodzicem zastępczym, czy prowadzić rodzinny dom dziecka, to do Centrum właśnie Pomocy Rodzinie może się zgłaszać.
Tak jest i to prowadzimy ekspansywną nawet taką politykę pozyskiwania rodzin, bo rodzinny dom dziecka stworzyliśmy tak na terenie sąsiedniego powiatu wągrowieckiego za zgodą tamtejszych władz. Jeśli tamte władze nie miały takiej potrzeby, my sięgamy także dalej, tak? To jest takie jakieś nowatorskie rozwiązanie, które wprowadziła ustawa. Tak więc każdy, który jest chętny do pozostania, czy chce być rodziną zastępczą, zapraszam do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Naklejnej Motecie.
O prawach dzieci moglibyśmy sobie mówić jeszcze długo, bo jest na przykład kwestia alimentów, gdzie rodzice też wciąż nie mają takiej świadomości, że to temu dziecku zabierają możliwości rozwoju, a nie to jest dla żony na jakieś jej potrzeby, tak? O prawach do nauki.
500+ programu.
Do wyrażania też swoich poglądów, na przykład w placówkach domu dziecka, czy na przykład mogą do stowarzyszeń należeć dzieci, to też są bardzo różne kontrowersyjne i trudne tematy. tematy. Ja jednak chciałabym na koniec poprosić panią psycholog, zachęcając do spotkania z panem przedstawicielem Rzecznika Praw Dziecka, z panem Robertem Rutą w Szubinie już za godzinę, prawda? Do 16 w Urzędzie Miasta pan będzie. Warto zapytać się choćby, tak? W czym tak naprawdę mogę komuś pomóc po prostu? A do nas wszystkich taki apel jeszcze raz i proszę pani psycholog, żeby zachęcić kogoś, kto jednak słyszy i widzi coś niepokojącego i mówi sobie, nie, może mi się wydaje, nie, może nie powinienem się wtrącać. Wtrącajmy się.
Jak najbardziej wtrącajmy się, dawajmy dobry przykład dzieciom, my osoby dorosłe i zgłaszajmy to, co się dzieje u sąsiadów.
Nawet jeśli to się okaże, że to nieprawda.
Nawet jeśli okaże się nieprawda, od tego są służby, które będą w stanie to zweryfikować, czy jest to prawda, czy nie. Lepiej zgłosić i żeby to się okazało, że to nie jest prawdą. Niż w ogóle tego nie robić.
Dziękuję bardzo.
Zapraszam do zgłaszania.
Dziękuję bardzo. Psycholog Anna Okulska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Sebastian Hałas, dziękuję. Młodszy aspirant Justyna Andrzejewska z Komendy Powiatowej Policji w Nakle i pan Robert Ruta, prawnik z Biura Rzecznika Praw Dziecka, który dziękuję. Pojawi się pewnie jeszcze w kwietniu w naszym regionie w dwóch innych miejscowościach.
Dokładnie.
Monika Siwak-Waloszewska, dziękuję, do usłyszenia.